Oraz bracia i siostry z Organu Młodzieży. Cieszę się, że mogę Wam usłużyć, ale jest sytuacja taka, że wielu z Was już odjechało, a wszelkiego rodzaju rozstania są zawsze przykre. Miło jest się witać, a ciężko jest się żegnać. No ale takie są koleje wszystkich takich zjazdów, konwencji, gdzie zjeżdżamy się i przychodzi chwila, kiedy trzeba się pożegnać. A za dzisiejszy temat mieliśmy mieć do przygotowania temat restytucja. Temat, który jest w moim mniemaniu bardzo przyjemny, bardzo radosny i w takich chwilach, gdy trzeba się żegnać, no jest trochę mieszanie nastrojów. Ale zastanowimy się nad tym tematem. Restytucja jest to nauka, która tutaj będziemy się zastanawiać nad nią, tak jak brat Jasiu wczoraj mówił, którą trzeba poznać, zrozumieć, aby ten plan, który Bóg ułożył w stosunku do nas, był jasny, zrozumiały. Naukę o restytucji poprzedza wiele nauk, które tutaj już były, wiele z nich, o nich żeśmy mówili. Nauka o stworzeniu, o boskiej sprawiedliwości, o obietnicach abrahamowych, o narodzeniu Jezusa, o okupie, o zmartwychwstaniu, o nowym stworzeniu, w której obecności, o uwielbieniu Kościoła. I ta nauka o restytucji jest jedną z tych nauk, która jest ostatnią, która jest jakoby wypełnieniem tych wszystkich nauk. Gdyby jej nie było, byłaby jakaś taka luka, że coś zostało niedopowiedziane. A tak, te wszystkie nauki, które były wcześniej, które omawialiśmy, łączą się jedną wspaniałą lekcję, jaką Bóg zawarł w swoim piśmie dla nas, dla wszystkich, którzy chcą rozumieć boski plan, chcą być, tak jak tutaj brat Jasiu powiedział, studentami, uczyć się słów Bożych, które mają trafić do naszych umysłów albo po to, abyśmy się nie lękali, tak jak wczoraj brat Janek mówił o sądzie, o wypełnieniu tego czasu, który jest krótko przed nami. Restytucja jest to nauka, która mówi o przywróceniu człowieka do stanu, jakim był poprzednio, stanu raju, kiedy był człowiekiem doskonałym. Jednym z takich wersetów, który chciałbym, aby nam dzisiaj przewodniczył w naszym myśleniu, jest wersety z Dziejów Apostolskich, z 3 rozdziału, a wersety od 20 do 26. I pisze tam w ten sposób tak. Aby nadeszły od Pana czasy i chłody, aby posłał przeznaczonego dla Was Chrystusa Jezusa, którego musi przyjąć niebo, aż do czasu odnowienia wszech rzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich. Wszak Mojżesz powiedział proroka jako ja, spośród braci waszych zbudził wam Pan Bóg, Jego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie. I stanie się, że każdy, kto by słuchał owego proroka, i stanie się, że kto by nie słuchał owego proroka z ludu, wytępiony będzie. I wszyscy prorocy, począwszy od Samuela, którzy kolejno mówili, zapowiadali te dni. Wy jesteście synami proroków i przymierza, które zawarł Bóg z ojcami waszymi, gdy mówił do Abrahama. A w potomstwie twoim błogosławione wszystkie narody ziemi, wam to Bóg najpierw, zbudziwszy syna swego, posłał go, aby wam błogosławił, odwracają każdego z was od złości waszych. Tak, drodzy bratostwo, Bóg przygotował wspaniały plan. Wspaniały plan, który wiedział, że człowiek może zgrzeszyć. I dlatego przygotował wspaniały plan. Tak jak tutaj mamy zapisane, że będą błogosławione, a potomstwo twoje błogosławione będą wszystkie narody ziemi. I mamy to zapisane już zaraz w pierwszych księgach mojżeszowych, gdzie w rozdziale pierwszej mojżeszowej, 22 rozdziale, 15 wersecie mówi tak: potem zawołał anioł pański powtórnie z nieba na Abrahama, mówiąc: przysiągłem na siebie samego, mówi Pan, ponieważ to uczyniłeś, nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego, będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo twoje jak gwiazdy niebieskie i jak piasek na brzegu morza, a potomstwo twoje zdobędą grody nieprzyjaciół swoich i w potomstwie twoim błogosławione wszystkie narody ziemi za to, żeś usłuchał głosu mego. Mamy tutaj już powiedziane, że potomstwo twoje rozmnoża jak gwiazdy niebieskie i jak piasek na brzegu morza. Pokazane mamy tutaj dwa wspaniałe przymierza. Przymierze Sary, przymierze ofiary i przymierze, nowe przymierze, przymierze Ketury. Jak patrząc, jak żeśmy zastanawiali się nad w czwartkowych zebraniach, mamy takie czwartkowe zebrania i zastanawiamy się nad cieniami przybytku. Bóg, używając wspaniałych obrazów, które odpowiadały mową cały plan zbawienia. Patrząc, jak patrzymy na tego kapłana, który stoi tutaj przy dziedzińcu, to widzimy właśnie ten temat. Widzimy, że Bóg, zawierając przymierze Abrahamowe, dając, włożył na tego najbliższego kapłana. Mamy to pokazane tutaj, w tym na ramienniku z przodu. I to drugie przymierze, które było spięte klamrami, złotymi klamrami, boskimi obietnicami, z tym przymierzem drugim, z przymierzem nowym, które jest z tyłu na plecach kapłana. Potem widzimy, że mamy tutaj na piersi kapłana, na pierśnik sądu. Jest to przymierze zakonu, które zostało dodane do przymierza Abrahamowego. W tym przymierzu zakonu mamy pokazane właśnie, w jaki sposób przymierze ofiary będzie wykonywane. Ofiary, jakie były w zakonie, były wszystko takim wzorem, które miały pokazać, jak to wszystko miało się odbywać. Wspaniale to jest pokazane w tych ofiarach: złożenie cielcza, kozła wypuszczalnego. Po złożeniu tych ofiar mamy pokazane, jak ten najwyższy kapłan wychodzi i błogosławi je. Myślę, że to jest taki wspaniały obraz na czas, o którym mamy mówić, na czas restytucji. Prorok Izajasz W proroctwie Izajasza od 12 wersetu mówi tak: ja uczyniłem ziemię i stworzyłem ją, stworzyłem na niej ludzi, moją ręką rozciągnęłem niebiosa i ja daję rozkazy wszystkich ich wojskom. Ja zbudziłem go w sprawiedliwości, w prostocie, prostuję wszystkie jego drogi. On odbuduje moje miasto, wypuści na wolność moich pojmanych za darmo bez okupu, mówi Pan zastępców. Tak mówi Pan. Robotnicy Egiptu, kupcy Etiopii, Cydejczycy, mężczyźni rośli, przejdą do Ciebie i będą Twoimi. Pójdą za Tobą w pędach i będą się Tobie kłaniać i będą się do Ciebie modlić, że tylko u Ciebie jest Bóg i nigdzie indziej nie ma żadnych innych bogów. Zaprawdę jesteś Bogiem ukryty, Boże Izraela, Wybawiciel. Wszyscy oni pospołu będą zawstydzeni, okryci hańbą z hańby odejdą wytwórcy bałwanu. Zbawienie Izraela w Panu, zbawienie wieczne. Nie będziecie zawstydzeni, ani nie doznacie hańby na wieki wieku. Tak mówi Pan, Stwórca Niebios. On jest Bogiem, który stworzył ziemię i uczynił ją, i utwierdził ją. Nie stworzył, aby była pusta, lecz na mieszkanie ją stworzył. Ja jestem Pan. Tak, Bóg stworzył niebiosa, stworzył ludzi, stworzył tę swoją ziemię nie na to, aby grzech człowieka zniweczył ten plan. On stworzył ją, aby właśnie przez człowieka była zaludniona. Tak jak mamy to zapisane w pierwszej Mojżeszowej, a pierwszy rozdział, 27 werset, do 27 wersetu mówi tak: stworzyłem Boga, stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Bóg stworzył go jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Błogosławił im Bóg i rzekł do nich Bóg: rozradzajcie się i rozmnażajcie się. Napełniajcie ziemię, czyńcie ją sobie poddaną, panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebieskim, nad wszelkim zwierzęciem, które się porusza po ziemi. I na końcu w 31 wersecie mówi tak: i spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było bardzo dobre. Jak możemy to zrozumieć? Możemy to zrozumieć w ten sposób, że Bóg, patrząc na to wspaniałe dzieło, widział już jako tych ludzi, którzy przechodząc teraz przez te 6000 lat zdobywają doświadczenie zła. Pamiętamy, że Adam był stworzony na obraz i podobieństwo Boże, ale jednej rzeczy nie znał, jednej rzeczy nie rozumiał. Nie rozumiał skutków zła, nie rozumiał tego, co zło może wyrządzić człowiekowi. I jeśli wypowiedział te słowa, że wszystko jest bardzo dobre, to znaczy wiedział, co mówi. Tak jak mamy zapisane w proroctwie Izajasza w 55 rozdziale, 11 wersecie, mówi tak: tak jest z moim słowem, które wychodzi z ust. Nie wraca się do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Tak. Plan Boży nie ma możliwości, żeby się zmienił, żeby coś się nie wypełniło. I tak jak mówiliśmy, że Abraham, ten mąż Boży, który żył w tamtych czasach, martwił się nad sprawami Bożymi. Zastanawiał się, jak to będzie, jak Bóg chce ten świat wyprowadzić z tego grzechu. I mamy w Ewangelii Jana w 8 rozdziale, 56 wersecie, taki werset, który odpowiada, że Abraham, ojciec wasz, cieszył się, że miał oglądać dzień mój i oglądał i radował się. Radował się, prosił Boga i Bóg go wysłuchał i pokazał mu. Mamy to opisane w pierwszej Mojżeszowej, 22 rozdział, tą, gdzie tam była dana ta wspaniała obietnica Abrahamowi. Bóg przeprowadził tam próbę, którą Abraham bardzo przeżył, ale właśnie w tej próbie było pokazane, że musi przyjść odkupiciel, że bez przelania krwi nie ma odpuszczenia grzechu. I w liście do Rzymian podobnie taki werset mamy zapisany. List do Rzymian, 14 rozdział, a 9 werset pisze tak. Na to bowiem Chrystus i ożył, aby i nad umarłymi, i nad żywymi panował. A w liście do Hebrajczyków, w 2 rozdziale, 9 wersecie pisze tak. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa ukoronowanego chwałą i dostojeństwem zacierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Widzimy tego, którego Bóg uczynił małym, mniejszym od aniołów. Tego, który był w chwale. Wiemy, że nasz Zbawiciel, żeby mógł być ceną równoważną, antylutron za człowieka, musiał wyniszczyć się tam w niebie jako osoba duchowa i stać się człowiekiem. Stać się drugim Adamem, stać się tak samo doskonałym człowiekiem, aby ta cena była zapłacona. W pierwszym liście do Tymoteusza, w 2 rozdziale, 5 wersecie pisze tak. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył na okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Tak jest. Dał na okup samego siebie, aby dać każdemu życie, aby dać każdemu możliwość przejścia drugiej próby. Bo jeśli mówimy tu o okupie, musimy powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, że okup, co daje okup? No, tak najlepiej na ochotnika, bo ja tutaj mało znam, proszę.
Wzbudzenia. Wzbudzenia, wskrzeszenia.
No, jeszcze kto? Siostra Kasia, tak widzę, coś mówi.
No, zgadzam się, że podniesienie do życia.
Okup nie gładzi grzechu, tylko daje możliwość człowiekowi stanąć na drugiej próbie. Próbie osobistej, na próbie takiej, jakiej był Adam. W liście do Koryntiów, w pierwszym liście do Koryntiów, w 15 rozdziale, od 20 wersetu do 26 mówi tak. A jeśli Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli, skoro przez człowieka śmierć, przez człowieka też zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Każdy w swoim porządku. Jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc, bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje, a jak ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Chciałbym tutaj zwrócić na ten werset, który mówi o kolejności zmartwychwstania. I jak to pamiętamy, jaka będzie ta kolejność zmartwychwstania? Proszę. A każdy w swoim porządku. Małgosia Łopacińska. Jak to jest?
No najpierw, jak powstał Pan Jezus, to wiemy, że to było pierwsze, ale potem przyszedł, potem ci, którzy są Chrystusowi, czyli Kościół w czasie Jego obecności. Dopiero potem nastanie koniec i będą w następnej kolejności stanie cała ludzkość.
Co jeszcze?
Mogę.
Proszę.
Chrystusowi to nie Kościół, tylko cały rodzaj ludzki. Kościół nie jest Chrystusowy. To najpierw Chrystus to właśnie jest i Kościół, bo kompletny Chrystus. A potem ci, którzy Chrystusowi, czyli rodzaj ludzki.
Rodzaj ludzki. Możemy tu jeszcze wspomnieć przy okazji, że mówimy, że jeszcze jest jedna klasa, bo mamy trzy zmartwychwstania i mówimy, że mamy pierwsze, lepsze i ogólne. I pierwsze Samuel, bracie Samuel.
Pierwsze zmartwychwstanie to jest najlepsze zmartwychwstanie. To znaczy do boskiej natury. I ono obejmuje Chrystusa wraz z Kościołem.
Lepsze.
Lepsze zmartwychwstanie to jest przywilej wszystkich zwycięzców Starego Testamentu, naszych wzorów, no, bohaterów wiary, czyli prorocy, wielcy mężowie. To...
List do Hebrajczyków, ten 11 rozdział. No. I ogólne, to tak jak tutaj brat powiedział, czyli wszyscy, którzy w czasie tysiąclecia uwierzą w Chrystusa, wszyscy będą mieli ten wspaniały przywilej zmartwychwstania. Ale w liście do Galatów, w 3 rozdziale, a 8 i 9 werset mówi tak. A pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi. W Tobie będą błogosławione wszystkie narody. A tak ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa wierzącym Abrahamem. 16 werset tego samego rozdziału listu do Galatów mówi tak. Otóż obietnica dana była Abrahamowi i potomkowi jego. Potomkowi jego. Pismo nie mówi i potomkom jego jako o wielu, lecz jako o jednym. I potomkowi temu, a tym jest Chrystus. I w następnym wersecie, w wersecie 27 tego samego rozdziału pisze tak. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusa ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama i dziedzicami według obietnicy. Wspaniała lekcja, która tłumaczy, jak mamy się stać współuczestnikami obietnic Abrahamowych. W Ewangelii Mateusza w 19 rozdziale, a 28 wersecie mówi tak. Jezus rzekł im, zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń izraelskich. Wszyscy ci, którzy usłuchają głosu w wieku Ewangelii, z skorzystają z czasu tego, który jest teraz. Będą razem z Chrystusem, będą wykonywali to wspaniałe dzieło, które jest przed nami. W Dziejach Apostolskich, w 17 rozdziale, a 31 wersecie pisze tak. Gdyż wyznaczył dzień, który będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, który go ustanowił, potwierdzając to wszystko przez wskrzeszenie go z martwych. I tak jak tutaj będzie sądził. I to była wczorajsza lekcja. Jak będzie sądził? Pamiętacie? Jest napisane, że klino, próby połączone z błogosławieństwami. Próby, które będą przynosiły błogosławieństwo. Próby, doświadczenia, które będą przynosiły błogosławieństwo. Klino, kryzys, próby końcowe, które będą się odbywały. Które będą podejmowane jakieś decyzje. Wspominaliśmy, że będą to się odbywały, że co 100 lat będą wytracane. I klima, wydanie wyroku. Mówiliśmy o tym sądzie, mówiliśmy o tych etapach, że to nie będzie takie, że Bóg wzbudzi ludzi, aby odczytać im wyrok, tylko da szansę swobodnego dochodzenia, stworzy im warunki. I jak tu będziemy dalej czytać wersety, które będą, raczej ja będę starał się mało mówić, ja będę czytał wersety, które pokażą ten wspaniały obraz tysiąclecia, jak to będzie wyglądało, jakie będą warunki i jak się to będzie odbywało. W objawieniu w 19 rozdziale, w 15 wersecie pisze tak. A z ust jego wychodzi ostry miecz, który miałby pobić narody i będzie nimi rządził laską żelazną. On sam też tłoczył kać wina zapalczywości gniewu Bożego Wszechmogącego. Z ust jego wyjdzie ostry miecz. Prawda, Słowo Boże, które będzie rozdzielało to wszystko, te wszystkie naleciałości, które człowiek będzie miał z tego okresu, z tych okresów, w których ci ludzie żyli. Tak mówi Pan, proroctwo Izajasza, 49 rozdział, a 8 werset mówi tak. Tak mówi Pan, w czasie łaski wysłuchałem Cię w dniu zbawienia, pomogłem Ci, stworzyłem Cię, ustanowiłem Cię pośrednikiem przymierza z ludem, abyś podźwignął kraj, porozdzielał pustostaną własność dziedziczną. W czasie łaski wysłuchałem Cię w dniu, w czasie wieku Ewangelii, stworzyłem Cię. Mówi to wszystko do Kościoła. Mówi, że i ustanowiłem Cię pośrednikiem z ludem, abyś podźwignął kraj. Porozdzielał spuszczoną własność dziedziczną Adama. Abyś doprowadził ludzkość do doskonałości. Abyś pokazał im, jak żyć. Abyś był tym, który będzie sprawował władzę w czasie tego okresu restytucji. Abyś doprowadził ludzi do doskonałości fizycznej, moralnej, tak jak był w raju przez grzeszenie. Myślę, że to jest wspaniałe dzieło, które ma przeprowadzić głowa i ciała, czyli Chrystus skompletowany. W liście do Hebrajczyków w 8 rozdziale od 8 wersetu do 12 mówi tak: albowiem ganiąc ich mówi, oto idą dni, mówi Pan, a zaorę z domem izraelskim i z domem judzkim przymierze nowe. Takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej. Ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, przeto ja nie troszczyłem się o nich, mówi Pan. Takie jest zaś przymierze, które zawrę z domem izraelskim po upływie dni, mówi Pan. Prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je. I będą mi Bogiem, a oni będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. I nikt nie będzie uczył swego ziomka, ani też swego brata, mówiąc: poznaj Pana, bo wszyscy mnie znać będą. Od najmniejszego do największego z nich. Gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. Będzie łaskawy, grzechów ich nie wspomni, będzie ich prowadził jak owce chodne, delikatnie, powoli, przez cały wiek. Taki będzie ten proces doprowadzania ludzkości do, ale jak już mówiliśmy, ten pośrednik, w którym będzie Kościół, musi być tam wprowadzony. Musi najpierw Kościół być zabrany z ziemi. Mamy to zapisane w 45 psalmie, 15 do 17 wersetu, mówi tak: we wzorzystej sukni wiodą ją do króla. Za nią panny, przyjaciółki jej są prowadzone do ciebie. Wiodą ją wśród okrzyków radości, wesela. Wchodzą do pałacu królewskiego. I werset 17. Zamiast ojców swych mieć będziesz synów swych, ustanowi się książętami po całej ziemi. Jak Kościół zostanie zabrany, jak klasa wielkiego grona, klasa, która będzie usilniała Kościoły, będzie zabrana, to powstaną starożytni święci i będą razem z Nim królować. Mamy to zapisane w 32 rozdziale, a w pierwszym wersecie proroctwa Izajasza mówi: oto król będzie rządził w sprawiedliwości, a książęta według prawa będą panować. Czyli mamy zapisane, że właśnie współrządzącymi, jeszcze będziemy czytali wersety, które właśnie o tym będą mówiły. I żeby się to wszystko stało, to tak jak mamy zapisane: wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nie będzie. A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, tylko ze względu na wybranych skrócone owe dni. I tutaj mówię o tych wybranych. Proroctwo Zachariasza, 13 rozdział 8 i 9 werset mówi tak: i stanie się, że w całym kraju, mówi Pan, 2/3 zginą i pomrą, a tylko 1/3 pozostanie z nim. Tę 1/3 wrzucę w ogień i będę ją wytapiał, jak się wytapia srebro, i będę ją próbował, jak się próbuje złoto. Będzie wzywać mojego imienia i wysłucham ją. Moim jest ludem, a on odpowie: Pan jest moim Bogiem. Tak, przyjdzie ucisk. Wiemy, że w tym ucisku bardzo dużo ludzi zginie. Wiemy, że przejdzie część ludzi żywych. tych, który w czasie tych prób, które będą w tym okresie ucisku, będzie wytapiał je jak srebro, próbował, jak próbuje się złoto. W innym tłumaczeniu jest, jak wytapia się złoto. Będzie doprowadzał do czystości. Będzie chciał zobaczyć w tych ludziach swoje odbicie. Dla nich to się właśnie zmiłuje. Skróci o te dni. Następne wersetach pisze tak. Ewangelia Jana, 5 rozdział, 28 i 29 werset pisze tak. Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego i wyjdą ci, co dobrze czynili, aby powstać do życia, a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd. Tak jak mówi podobnie prorok Ozeasza w 13 rozdziale, a w 14 wersecie mówi, z ręki grobu wyrwę ich. Tak, wspaniałe słowa, które mówią o to, że wszyscy, nie jak niektóre społeczności mówią, że nie wszyscy. Jest kilka wersetów, które mówi o tej, tak mi się przynajmniej wydaje, żebym nie mówił to, że to tak jest, ale czytając, układając tą kolejność, wydawało mi się, że tak ona powinna być, że jest kilka wersetów, które mówi o tej chwili, która zaraz będzie. Zaraz po ucisku. Tak mówi Pan, powstrzymuj swój głos od płaczu, a swoje oczy od łez, gdyż jeszcze będziesz miała nagrodę za swój trud, mówi Pan. Wrócę z ziemi wroga i jeszcze nadzieja jest jeszcze nadzieja dla Twojego potomstwa, mówi Pan. I wrócą synowie do swoich siedzib. Tak. Będą się martwić. Będą płakać, że ich rodziny zginęły. Tu mówi, że nie bójcie się. I jest dla nich nadzieja. Jeśli uwierzą w Chrystusa, jeżeli będą, poddają się pod władzę Jego, mają nadzieję. Mówi tu w Ewangelii Mateusza 19 rozdziale, w 30 wersecie mówi o kolejności. A wielu będzie pierwszymi, a wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatni pierwszymi. Zawsze mówimy, że kolejność w czasie zmartwychwstania będzie taka, że ci, co ostatnio umarli, będą pierwszymi wzbudzonymi. Że ci, którzy będą żyć, będą się modlić za swoimi bliskimi, którzy przed nimi umarli. I ta kolejność będzie się wracała aż do Adama. W liście Hioba w 33 rozdziale od 24 do 30 wersetu pisze tak. I zmiłuje się nad nimi. Wybawił go od zejścia do grobu, otrzymałem za nią okup. To jego ciało odzyskuje młodzieńczą siłę. Wraca do dni swojej młodości. Gdy modli się do Boga, ten jest dla niego łaskawy. Pozwala mu oglądać z radością swoje oblicze. I tak przywraca człowieka jego sprawiedliwości. Śpiewa przed ludźmi, mówiąc, zgrzeszyłem, złamałem prawo, lecz mi to nie jest odpłacone. Odkupił moją duszę od zejścia do grobu, a moje życie mogło oglądać światło. Bo Bóg czyni to wszystko z człowiekiem 2-3 razy, aby wywieźć jego duszę z grobu, oświecić światłem żyjący. Wspaniałe słowa, które wzruszają nas. Mówią o tym wspaniałym procesie, jaki się będzie odbywał. Mówią o tym, że Bóg dawał szansę. Oto Bóg czynił to wszystko z człowiekiem 2 albo 3 razy. Dawał szansę gdy dał zakon. Przez zakon można było żyć. Dał szansę w czasie wieku Ewangelii dla Kościoła, że można było otrzymać życie i na poziomie duchowym. I daje teraz szansę po raz trzeci w czasie wieku restytucji. W objawieniu w 20 rozdziale, pierwszym i drugim wersecie mówi tak. Widziałem anioła wstępującego z nieba, który miał klucze od otchłani, wielki łańcuch w swojej ręce. I pochwycił smoka męża starodawnego, który jest diabeł i szatan, i związał go na 1000 lat, aby stworzyć warunki, aby była taka sama, takie same warunki, jak były w raju. Szatan musiał być związany. Proroctwo Izajasza, 35 rozdział, 4 werset do 10 wersetu mówi tak. Mówcie do zaniepokojonych sercu, bądźcie mocni, nie bójcie się. Oto wasz Bóg nadchodzi pomsta, odpłata Boża. Sam On przychodzi i wybawi was. Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych. Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń, radośnie odezwie się język niemy, gdyż wody wytrysną na pustyni i potoki na stepie. Rozpalona ziemia, piaszczysta ziemia zmieni się w staw, a tereny bezwodne wruczają. W legowisku szakali będzie miejsce na trzcinie i sitowie. I będzie tam droga bita, nazwana drogą świętą. Nie będzie nią chodził nieczysty. Będzie ona tylko dla jego pielgrzymów. Nawet głupi na niej nie zbłądzi. Nie będzie tam lwa i zwierząt drapieżnych. Nie będzie po niej chodził. Tam się go nie spotka. Lecz pójdą nią wybawieni. Wrócą odkupieni przez Pana. Pójdą na Syjon z radością i śpiewem. Wieczna radość owionie ich głowy, dostąpią wesela i radości, a troska i wzdychanie znikną. Mówi, że wtedy oczy ślepych otworzą się, uszy głuchych. Wierzymy, że proces, że przy zmartwychwstaniu człowiek wstanie jaki ten człowiek będzie, jak wstanie garbaty, koślawy, wojna mu urwała rękę, to bez tej ręki jak to będzie?
Nie wiadomo tak naprawdę. Mówi się, że zdrowy fizycznie, że ze wszystkimi członkami.
A jak z tych wersetów, jeszcze będą wersety, wynika, że wstanie człowiek kompletny. Mówi, tu pisze, że otworzą się ich oczy, nie będą ślepi, nie będzie kulawy, bo by nie mógł skakać, nie mógł się cieszyć. Z tych wersetów wynika, że staną ludzie zrozumieni, doskonali jakim? Kompletni, nie doskonali, ale kompletni. Jest różnica, bo człowiek do doskonałości będzie dochodził. Będzie musiał dojść do tej doskonałości. Jest to proces. Człowiek doskonały to nie tylko samo ciało, ale i jego wnętrze. Proroctwo Izajasza, 35 rozdział, 10 werset mówi tak. I wrócą oto przez Pana, a pójdą na Syjon z radością śpiewem. Wieczne się owionie ich głowy, dostąpią wesela, radości, a troska i wzdychanie zniknie. To jest, nie może być tak, żeby ktoś, jak w stanie niekompletny, bez ręki czy bez nogi, żeby wstał i się cieszył. Myślę, że właśnie to są wersety, które poświadczają to, że dopełnieniem i tego cudu, jakie będzie zmartwychwstanie, że będą ludzie kompletni. Psalm 22, 28 i 29 werset mówi tak. Wspomną i nawrócą się do Pana wszystkie krańce ziemi i pochłoną się przed nim wszystkie rodziny pogan. Bo do Pana należy królestwo, On panuje nad narodami. Wszyscy patrząc na to, co się będzie działo, oni pochłonią się, poddadzą się pod tą władzę, która się objawi w czasie wieku restytucji, na początku. Proroctwo Izajasza, 11 rozdział, a 4 werset i 5 mówi tak. Lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzyga sprawy ubogich na ziemi. Rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnienie swoich warg zabije bezbożnika. I będzie sprawiedliwość pasem jego biód, a prawda rzemieniem jego lędźwi. Że jak będzie powiedziane, że ma być tak, to tak jak tutaj brat Janek mówił, że będzie bolało, ale tak będzie, bo przez to okazuje się co? Znaczy Samuel? Miłość Boża. I myślę, że te wersety o tym właśnie mówią. Mówią o tym również, tak jakśmy czytali, że o tych, że ziemia będzie doprowadzona jak ogół Eden. I tutaj w proroctwie Izajasza w 11 rozdziale, w tych dalszych wersetach mówi, w 6 wersecie do 9 mówi tak. I będzie wilk gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia, ciele i lwiątko i tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je będzie prowadził. Taki mamy rysunek o restytucji, gdzie właśnie mały chłopiec będzie prowadził wszystkie zwierzęta. Krowa będzie się pasła z niedźwiedziem, ich młode będą leżeć razem, a lew będzie karmił się słomą jak wół. Czyli mówi o zmianie sposobu też żywienia zwierząt. Niemowlę bawić się będzie nad jamą żmij, do nory węża wyciągnie dzieci swoją rączkę. Nie będzie krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana jako wód, które wypełniają morze. Wspaniałe słowa, że te słowa mówią, że nie tylko one przenikną człowieka, ale i zwierzęta. Zmienią swój sposób żerowania i postępowania. Jeremiasz, 31 rozdział, a 34 werset mówi tak. I już nie będzie, będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc. Poznajcie Pana, gdyż wszyscy oni znają, znać mnie będą. Od najmłodszego do najstarszego z nich mówi Pan. Odpuszczę bowiem ich winy, a ich grzechów nigdy nie wspomnę. Proroctwo Jeremiasza, 33, a 6 werset mówi tak. Oto ja sprawię, że zbliżą się, zabliźnią się ich rany i uleczę je, uleczę ich i obdarzę ich trwałym pokojem i bezpieczeństwem. Stworzę im raj na ziemi. Proroctwo Ezechiela, 36 rozdział, 34, od 34 wersetu do 38. Czytam, abym nie mówił, tylko abyście w przyszłości, gdy wrócicie do tematu restytucji, czytając te wersety, sami mogli sobie wymalować ten wspaniały obraz, jakim jest proces restytucji, jakim jest ten czas tysiąclecia. A spustoszony kraj będzie uprawiany zamiast być pustkowiem na oczach wszystkich przychodzących. I będzie mówić, ten kraj niegdyś spustoszony stał się podobny do ogrodu Eden, a miasta, które legły w ruinach, były spustoszone i zburzone. Są teraz obwarowane i zamieszkane. I poznają narody, które wokoło nas pozostały, że ja, Pan, odbudowałem to, co było zburzone, zasadziłem to, co było spustoszone. Ja, Pan, powiedziałem to, uczynię. Tak mówi Wszechmocny Pan, a to jeszcze dam się uprosić domowi izraelskiemu, aby im uczynić. Pomnożę u nich liczbę ludzi jako owiec. Jak liczne są trzody dla celów ofiarnych, jak liczne są owce w Jerozolimie, w jego święta, tak zrujnowane miasta pełne będzie trzód ludzkich i poznania, i poznają, że ja jestem Pan. Wspaniałe słowa, które mówią, że jak liczne są trzody dla celów ofiarnych, jak liczne są owce w Jerozolimie, w jego święta, tak zrujnowane miasta będą pełne trzód ludzkich. Będą pełne ludzi. Zaludni się ta wspaniała ziemia, ten kraj, który przez tysiące lat był zburzony. Gdy byliśmy w Izraelu, odkopują, jest dużo gruzów, dużo ruin. Ten kraj będzie wspaniale odbudowany. Zakwitnie w nim życie. Od nich będzie właśnie promieniować błogosławieństwo na cały świat. Będą widzieć, że Bóg upomniał się o Izraela. Prorok Izajasza, 25 rozdział, od 6 wersetu do 9 mówi tak. Pan zastępów wyprawi wszystkiemu ludowi na górze, na tej górze ucztę z tłustych potraw, ucztę z wystałych win, z tłustych potraw ze szpikiem, ze starych, dobrze wystałych win. I zniszczy na tej górze zasłonę, rozpotarto na wszystkimi ludźmi i przykrycie rozciągające nad wszystkimi narodami. Wszechmocny Pan zniszczy śmierć na wieki i zetrze łzę z każdego oblicza. Usunie hańbę swojego ludu na całej ziemi, gdyż Pan powiedział. I będą mówić w owym dniu, oto nasz Bóg, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi, to Pan, któremu zaufaliśmy, weselmy, radujmy się z Jego zbawienia. Przyjdzie ten czas, w którym Pan wyprawi nam ucztę. Wyprawi ucztę światu. Odsłoni wszelkie tajemnice, wszelkie nauki, wszelkie doktryny. Teraz, w czasie wieku Ewangelii, mówimy, tak jak tam pisze w liście do Koryntian, że po części widzimy i po części rozumiemy. A w przyszłości to wszystko zostanie objawione. Będzie człowiek napawał się wiedzą i zrozumieniem. Wszyscy ci, którzy dobrowolnie będą chcieli, będą mieli tą wspaniałą możliwość korzystania z tego stołu pańskiego, który będzie oficie zastawiony i będą mogli z niego korzystać, aby mogli wiedzieć, jak żyć, jak postępować, aby się Bogu podobać. Proroctwo Izajasza, 33 rozdział, a 24 werset mówi, żaden mieszkaniec nie powie, jestem chory. Lud, który w nim mieszka, dostąpi odpuszczenia win. Czas będzie wspaniały czas. Proroctwo Izajasza, 65 rozdział, a 20 werset do 25 mówi tak. Nie będzie już tam niemowlęcia, które by żyło tylko kilka dni, ani starca, który by nie dożył swojego wieku, gdyż za młodzieńca będzie uchodził, kto umrze jako 100 lat, a kto grzeszy dopiero mając 100 lat, będzie dotknięty klątwą. Gdy pobuduje domy, zamieszkają w nich, gdy zasadzą winnice, będą spożywać ich plony. Nie będą budować tak, aby ktoś inny mieszkał, nie będą sadzić tak, aby ktoś inny korzystał z plonu. Lecz jak jest wiek drzewa, taki będzie wiek mojego ludu i co zapracowały ich ręce, to będą spożywać moi wybawieni. Nie będą się na próżno trudzić i nie będą rodzić dzieci przeznaczonych na wczesną śmierć, gdyż są pokoleniem błogosławionym przez Pana, a ich latorośle poznają z Nim zawołają, odpowiem im, podczas gdy jeszcze będą mówić, ja już ich wysłucham. Wilk z jagnięciem będą się paść razem, a lew jako bydle będzie jadł sieczkę. Wąż zaś będzie się żywił prochem. Nie będzie źle postępować, ani zgubnie działać na całej świętej górze, mówi Pan. Chciałem tutaj zwrócić uwagę na werset, który mówi tak. Nie będzie już tam niemowlęcia, które by żyło tylko kilka dni, ani starca, który by nie dożył swojego wieku, gdyż za młodzieńca będzie uchodził, kto umrze jako stuletni, a kto grzeszy dopiero mając 100 lat, będzie odkupiony, dotknięty klątwą. Ktoś z młodych rozumie, co tu jest napisane i jak to można wytłumaczyć? Bracie Jasiu, pomożesz nam?
Ja mówię, to najmłodszy.
Właśnie dlatego. Bo ty jeszcze 100 lat nie masz. I jak to by można było... umiesz tłumaczyć, wczoraj pięknie tłumaczyłeś, jakby to zrozumieć, to, żeby młodzież to zrozumiała.
Oni pamiętają tłumaczenie, bo tu było kilka razy o tym mówione, że ludzie to zdanie z sądu, nikomu nic nie można wziąć, gdy on nic nie ma. Przez 100 lat ludzie będą coś mieć, ale jeżeli tego, co będą mieli, nie będą chcieli używać, sąd ich przyjdzie i nie będzie Pan Bóg zaczekał mi 100 lat. Jeżeli nie będzie chciał ktoś wykorzystać tego, co ma, to 100 lat wystarczy. Ale będzie uważane jako dziecko, które nie chciało rosnąć.
Nie chciało rosnąć, nie chciało zrozumieć tego, co dostało. Myślę, że tutaj słowa, no, bardzo pocieszające. 100 lat, długi okres czasu. Niektórzy tutaj tylko na świecie mają ten przywilej życia 100 lat. Tam będzie to zagwarantowane. Mamy powiedziane też o Sodomie. W proroctwie Ezechiela, w 16 rozdziale, 55 wersecie mówi tak. Siostry zaś twoje Sodoma i jej córki wrócą do swojego pierwotnego stanu. I Samaria i jej córki wrócą do swojego pierwotnego stanu. Ty także ze swoimi córkami wrócisz do pierwotnego stanu. Jest zapewnienie prorocze, które potwierdza tą regułę, że mówią, że jak wszyscy, to wszyscy. Proroctwo Ezechiela, 16 rozdział, 60 wersetu do 63. Mówię, wspomnę o moim przymierzu z Tobą w dniach Twojej młodości i odnowię z Tobą przymierze wieczne. Wspomnę o swoim postępowaniu i zawstydzisz się, gdy wezwę Twoje siostry, zarówno starsze, jak i młodsze od Ciebie i dam Ci je za córki, lecz nie na mocy przymierza z Tobą i odnowię moje przymierze z Tobą i poznasz, że ja jestem Pan. Abyś pamiętała i wstydziła się i już nigdy nie otworzyła ust ze wstydu, gdy Cię przebaczę wszystko, co uczyniłaś, mówi Wszechmocny Pan. Tak jak mamy powiedziane o tych innych państwach, jak Niniwa, miastach, które, gdy zawołał Bóg przez proroka, przepasały się, w popiele chodziły. Tak będzie i teraz. Będzie Sodoma. Ukorzy się i wróci się do Boga. I naród izraelski już nie będzie się pysznił, nie będzie się podnosił, albowiem ich grzech był o wiele większy. Będą się wstydzić, bo zrozumieli, co dostali i co stracili. A ile jednak wielkie miłosierdzie Boże przyprowadzi ich z powrotem do Boga i zostaną pojednani z Bogiem. W tym czasie proroctwo Joela, 3 rozdział, a 1 werset mówi tak. Potem wyleję mojego ducha na wszelkie ciało. I wasi synowie, wasze córki prorokować będą. Wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenie. Także na sługi i służebnice wyleję wobec mnie mojego ducha. Będzie to czas, w którym będą się działy rzeczy, które dzisiaj nie możemy sobie nawet wyobrazić. Będą znaki i cuda, które będą potwierdzały. Prorok Amos, 9 rozdział, 14 wersetu do 15 mówi tak. I odmienię los ludu izraelskiego, także odbudują spustoszone miasta, osiedlą się w nich, nasadzą winnice i będą pić ich wino. Założą ogrody i będą jeść ich owoce. Zaszczepią ich na ich ziemi i nikt już nie wyrwie ich ziemi, którą im dałem. Mówi Pan zastępów. Koniec, to się skończyło. Jak ich prowadziłem do ich ziemi, to tak zostanie i nikt ich już stamtąd nie ruszy. W prorocie Habakuka, 2 rozdziale, 14 wersecie mówi tak. Lecz ziemia będzie pełna poznania chwały Pana, jak morze wodami jest wypełnione. To są wersety, które wielokrotnie były czytane na naszych nabożeństwach. Są wersety, które rzadko się czyta, ale akurat te wersety się czyta. Sofoniasza, proroctwo Sofoniasza, 3 rozdział, 9 werset mówi, potem jednak przemienię ludowi wargi na czyste, aby wszystkie mogły wyznawać imię Pana i służyć Mu jednomyślnie. Wspaniałe słowa, które napełniają nasze serca radością. Że jak zastanawiałem się, po co Kościołowi w dzisiejszym czasie jest potrzebna wiedza na temat przyszłości, na temat czasów restytucji, to jednym z takich drobnych powodów jest to, że serce Kościoła jest przepełnione radością. Radością wynikającą z poznania, jak wspaniały będzie to czas dla wszystkich tych ludzi, którzy dzisiaj nie znają Go. Nie zobaczyli Go, bo te zasłony, które są na całych narodach, na poszczególnych jednostkach zostaną zerwane i światłość Boga zaświeci w ich sercach i umysłach. Wspaniały czas. To, gdy dzisiaj czytamy, właśnie napełnia nas radością. Proroctwo Malachiasza, 3 rozdział, 18 werset mówi tak. Wtedy znowu dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym. Między tym, kto Bogu służy, a tym, kto Mu nie służy. Będą w tym czasie, będą to czasy, które będzie widać na oczach ludzi, będą zachodziły zmiany, które będą widoczne. To jest ta różnica, która teraz się dzieje, która teraz się nie dzieje, a w przyszłości się będzie działa. Bo Kościół korzysta z błogosławieństw, czyni wolę Bożą, ale za to w tym czasie, teraz nie otrzymuje błogosławieństw takich widocznych. A w przyszłości będzie to widoczne, będzie dobrze czynił, będą otrzymywali błogosławieństwa. Wspaniałe chwile, które będą podnosiły ręce tym, którzy są strudzeni, którzy byli właśnie daleko w tyle, którzy byli daleko grzechu. I to będzie ich podnosiło, będzie ich napełniało radością. W pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdział, 24 wersetu pisze tak. A potem nastanie koniec, gdy odda władzę królestwu Bogu Ojcu i zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. Bo On musi królować, dopóki by nie położył wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. Ten czas nauki, czas naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa będzie trwał 1000 lat. Będzie uczył, będzie ich uczył laską żelazną, będzie im tłumaczył prawa, że wszystkie prawa to są takie, amen. Ale jak wiemy, że jest możliwość poddać się ze strachu i nie będzie to służba wynikająca ze zrozumienia i z miłości, co jest złe. I dopóki nasz Zbawiciel Jezus Chrystus będzie królował i ci, co jawnie odrzucą naszego Zbawiciela Jezusa, zostaną wytraceni w czasie wieku Ewangelii, w czasie wieku tysiąclecia, w czasie okresu restytucji. Wszyscy, którzy nie uznają tego imienia, zostaną wytraceni. Ale będą tacy, co się obłudnie poddadzą pod wolę Bożą, bo jak mówiliśmy, że ten, co będzie błogosławiony, to jaki był? Wypełniał wolę. A będzie widać i tych, którzy przeciwstawiali się i byli karani. Będzie przeprowadzona próba. Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus zrobi, co będzie mógł, doprowadzi wszystkich do tej ostatecznej chwili. A gdy się to stanie, może przeczytam objawienie, 20 rozdział, 7 werset pisze tak. A gdy się dopełni 1000 lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego i wyjdzie, by zwodzić, zwieść narody, które są na 4 krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzi je do boju, a liczba ich jak piasek morski. I ruszyli na ziemię, jak długa i szeroka, otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane, i spadł z nieba ogień i pochłonął ich. A diabeł, który ich zwodził, został rzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się te zwierzę, fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieku. A gdy dopełni się 1000 lat, te będzie próba, będzie taka sama próba, jak przeprowadzona była w raju. Wszystkim zostały stworzone warunki. Wszystkim dana była wiedza, możliwość zrozumienia i poznania woli Bożej, a jednak znajdą się tacy, którzy się nie podporządkują całkowicie. I wtedy szatan zostanie rozwiązany i znajdą się tacy właśnie, którzy tylko ze strachu i podniosą swoje głowy, aby wypowiadać swoje, a nie Boże słowa. Wtedy nastąpi podział. Podział, który można powiedzieć tak, jak mamy w Ewangelii Mateusza. I wtedy powie tym po lewicy: idźcie precz ode mnie, precz w ogień wieczny, zgotowany diabłu i aniołom. A ta druga część, która się podda pod wolę Jego, otrzyma życie. Życie wieczne. Wspaniałe życie. Na warunkach posłuszeństwa. Próbowałem przybliżyć Wam proces restytucji. Próbowałem narysować słowami Biblii obraz, który by oddawał rzeczywisty obraz tysiąclecia, który by w Waszych umysłach mógł wywrzeć jakieś znaczenie, zawrzeć się w jakichś ramach, w które byście potrafili wykorzystywać w swoim życiu, o których możecie mówić ze swoimi bliskimi, opowiadać. Nie opowiadać o dniu, w którym Bóg się pastwi nad ludem, ale o dniu, który jest przed nami, który jest wspaniały, piękny, tak jak był raj. Czy ktoś by chciał jeszcze jakieś pytania, może jakieś refleksje macie? Nasunęły Wam się w czasie, gdy żeśmy czytali te wersety, mówiliśmy, może jestem przekonany, że nie wszystko byłem w stanie przekazać, ale ideą moją było za pomocą Słowa Bożego, aby Biblia sama w jakimś sensie odmalowała obraz, który by przemówił do Was i napełnił Wasze serca radością. Ktoś chciałby coś powiedzieć? Jeżeli nie, proszę.
Mam taką wątpliwość też trochę. To jest proces Izajasza, 65 rozdział. To też, który mówi o tysiąclecia. I dotyczące właśnie wersetu 20.
Werset, który?
20. Bo tak jak rozumiem, to tak jak ogólnie tutaj, jak bracie tutaj przedstawiałeś, że w wieku tysiąclecia, jest już powiedziane w objawieniu, że, że śmierć będzie zniszczona, prawda? Na okres tego tysiąca lat. I w takim razie, jak rozumiesz ten fragment, że gdy zamówienie będzie uchodził, kto umrze jako stuletni. Drugi fragment, że a kto grzeszy, dopiero mając 100 lat, będzie dotknięty klątwą. Więc ja rozumiem, że w tej drugiej części, że kto grzeszy, mając dopiero 100 lat, będzie dotknięty klątwą, to jest tak jakby mowa właśnie o grzeszniku, a w pierwszym, że młodzieńca będzie uchodził, kto... że za młodzieńca będzie uchodził, kto umrze jako stuletni. Jak może ogólnie być mowa o... o śmierci w tym okresie. Jeżeli nie chodzi ona o grzesznika, prawda? Bo wiemy, że umiera ten, kto grzeszy, kto nie wykona, kto dopuści się grzechu. A jak rozumiem, że kto za młodzieńca będzie uchodził, kto umrze jako stuletni?
No właśnie. Ja myślałem, że podobno to brat Jasiu mówił, że to było tłumaczone kiedyś. No ale ludzki umysł jest jak naczynie gliniane, przeciekający. Ja mam tak, że dzisiaj coś mówię, jutro już tam nie zawsze pamiętam. Chyba za to, że to naczynie już trochę stare jest i dlatego tak. Ale spróbujmy pomóc. No, jak to można zrozumieć? Siostra Lina potrafi?
Po pierwsze, nie wiem skąd założenie, że śmierci nie będzie. Nie będzie śmierci, bo nie będzie śmierci adamowej, że już skończy się umieranie śmierci adamową. Ale która śmierć? Jeżeli ktoś będzie grzeszył, już jest też werset, że co poranku będzie wybijał, no to tak. Wytracał. No nie wytracał, że po prostu będą ludzie umierać.
No tak, tak.
Ale już śmiercią wtórną, już śmiercią bez powrotu.
Chodzi o to, że w wersecie jest postawiony w zasadzie przeciwieństwa. No tak, jest mowa, że za młodzieńca będzie uchodził, kto umrze za stuletni, a kto grzeszy. Czyli rozumiem, że w tym pierwszym fragmencie nie jest mowa o osobie, która grzeszy. Dobrze rozumiem?
Niekoniecznie. Bo to często biblijskie, po tych powtórzeniach.
Tak.
Po tych powtórzeniach, na przykład Księga Przysłów jest takim klasycznym przykładem, gdzie to samo zdanie się powtarza zdanie po zdaniu, jakby tylko od innej strony. Moim zdaniem to klasyczny jest przykład, że najmłodszy kto umrze, czyli ktoś, nie wiem, jest gwarancja tego, że przynajmniej te 100 lat będzie miał szansę przeżyć. Że będzie miał szansę 100 lat przeżyć. I najmłodszy, czyli w tym sensie, że zgrzeszy i w tym momencie minie te 100 lat. On jeszcze będzie się mógł jeszcze przed tym okresem 100 lat jeszcze coś tam z tym życiem zrobić, jeżeli nie ma, to umrze.
Poproszę.
Czy ja mogę?
Chwileczkę. Siostra, proszę.
Tak właśnie rozumiem, że można żyć 100 lat, nie poczynić żadnych postępów. Niekoniecznie grzesz, ale nie rosnę.
Czyli będzie jak?
Dobre? No nie, no nie wiem, co brat na tych.
Mam na myśli, że będzie nie postąpi, będzie jak dziecko.
Będzie dziecko, tak. A inne, czy tam nawet i ten sam, czy inny w tym czasie, jeszcze grzeszy. To całkowicie by nie wiem. Ja tego.
Dobrze. Bracie, ja
jedną myśl jeszcze dodam. Kiedyś czytałem jedno opracowanie bardzo ciekawe, że w przyszłości będzie od czasu do czasu co poranku sprzątanie. Wszelkie śmiecie będzie usunięte. I człowiek taki nie będzie uważany za człowieka. Nikt nie będzie nad nim płakał. Będzie uważany jako śmiecie. Chociaż młody, no i właśnie dziecko. Dziecko ma szansę rosnąć, ono powie nie chce jeść. No co nie?
Właśnie, bo tu mówi tak, że będzie szansa zdobywania wiedzy. I jeżeli ktoś nie przyjmie tej wiedzy, to umrze jako dziecię, chociaż będzie miał jako 100 lat. Bo w porównaniu do wieczności te 100 lat to jest nic wielkiego. A w drugim tam jest, pisze, że zaraz, gdzie to jest? Nie będzie tam już niemowlęcia, które by żyło tylko kilka dni, ale ani starca, który by nie dożył swojego wieku, czyli nie dożył wieku 100 lat, w którym by mógł przeprowadzić zmiany, chociaż drobne zmiany w swoim życiu, aby dostać następne 100 lat. Czy teraz jest trochę jaśniej? No właśnie, bo to tak, no, widzę, kto by chciał, jak to rozumie. No, Małgosiu, jak zrozumiałaś to? Ale wyraźnie i głośno, żeby wszyscy słyszeli.
Wspominała o tym, że to jest takie, że Biblia właśnie w tym mówi, to się powtarza i tu chodzi.
trochę, że ja po takiej śmierci Adama to nie będzie, ale jeżeli chce się grzeszy, nie chce się naprawić, no to Panu nie będzie tego, nie wiadomo ile. Kuran to będzie po prostu, no to
ktoś chciałby jeszcze sam, chętny, proszę.
Wydaje mi się, że to jest werset nie jest. Mówimy po śmierci, o wytracaniu. On mówi, nie jest złowieszczy, a wręcz przeciwnie. Mówi o tym, o nadziei wielkiej, że 100 lat to jest naprawdę sporo. 100 lat w dobrych warunkach, w warunkach doskonałych, kiedy to jest sporo, żeby można było. Więc najmłodszy, który umrze, nie będzie takiego czegoś, że ktoś tylko zgrzeszy, od razu zostanie raz i już. Ma jeszcze całe, jeszcze ma może 50 lat kolejnych swojego życia, wtedy może coś jeszcze z tym swoim problemem zrobić. Więc to jest bardzo taki pełen otuchy moim zdaniem. Nie ma tak jakby, to jest ta pierwsza część wersetu, porównanie, że dzisiaj ta śmierć przychodzi z nienacka. Starsi ludzie, którzy powinni dożyć, nie dożywają. Dzieci parę dni żyją, umierają. Patrzymy na niesamowite tragedie. Tam każdy, najmłodszy, który umrze, czyli ktoś, to już minimum te 100 lat, będzie miał szansę przeżyć i przeżyć jego.
Dziękuję. Ktoś chciałby jeszcze?
Proszę. Jeszcze chciałem dodać to, że umrze za swój grzech. Bo teraz umiera nie, nawet nie za swój. Owszem, grzeszy, każdy jest grzeszny. Ale umiera dlatego, że jesteśmy spadkobiercami grzechu. I to jest powiedziane, że dawniej mówi, ojcowie jedli grona cierpki, a synom zęby cierpły. Ale mówię, później będzie tak, że każdy, że będzie jadł te grona cierpkie, czyli to jemu samemu zęby cierpły, to jego własne.
Dziękuję, proszę. Tu to się. Proszę.
Wiem, że będą warunki wspaniałe, doskonałe. I mówiliśmy o ofierze w Ojcze, że przez ten okres będą tacy, którzy będą grzeszyli. I gdyby patrząc z punktu pory sprawiedliwości, Bóg chciał od razu ingerować, to powinien ich wydrazić, ale dzięki właśnie tym zadośćuczynieniom, które wcześniej są złożone, to jest zagwarantowane, że łaskawym okiem Pan będzie patrzył przez te 100 lat. Nawet jak człowiek będzie grzeszył, ale jak to powiedziane, no nie może być tak nieskończone. Jak nie będzie robił poprawy, będzie grzeszył dalej, zostanie wyniszczony. A na pewno będą tacy, którzy pozornie postępować będą dobrze, natomiast nie przemienią swoich serc. I ten werset, że jakby się dopełnił 1000 lat, to wtedy ta próba sprawdzi, czy przemiana nastąpiła zewnętrzna i wewnętrzna. Jeżeli nie nastąpiła wewnętrzna, to już poniosą.
Dziękuję. Myślę, że okres bardzo długi. Okres naprawienia każdego człowieka bardzo długi. Warunki wspaniałe. Miłosierdzie Boże jest okazywane na każdym kroku. I myślę, że ten okres jest wspaniałym okresem. Jest wypełnieniem boskiego planu. Pojednania człowieka z Bogiem. Celem nadrzędnym jest właśnie to, aby Bóg tą stronę, która popełniła grzech, z powrotem przyprowadzić do siebie, pojednać z sobą, dać im ponowną szansę. To jest odpowiedź na to, jak w wielu etapach życia ludzi mówili, gdybym ja to był na próbie, to ja bym tego nie zrobił. Teraz wiek tysiąclecia przed nami i znajdą ludzie odpowiedź na swoje wątpliwości. Czy wytrwają w tej próbie osobistej, sami, czy nie. Jeszcze ktoś chciałby coś, jakieś pytanie? Jeśli nie, to dziękuję, braterstwo. Zakończymy na temat.